Polacy w Rosji.
Mickiewicz, opisując scenę zsyłki Polaków w głąb Rosji czy na Sybir, powiedział słowa: jeśli bym o nich zapomniał, Ty, Boże, na niebie zapomnij o mnie. Byłoby dobrze, gdyby każdy z nas wziął te słowa w serce i w duszę. Byłoby dobrze, gdybyśmy cicho albo nawet głośno powtórzyli sobie za mną te słowa poety. Jeślibym o nich zapomniał, Ty, Boże, na niebie,
Ty, Boże, na niebie,
zapomnij o mnie. Zapomnij o
mnie. Te wzruszające słowa wypowiadał nieżyjący już pisarz polski Zygmunt Nowakowski na Wielkim Wiecu Wychodźstwa Polskiego. Wiec odbył się w Manchesterze w Anglii w listopadzie 1955 roku. Kilka tysięcy ludzi powtarzało za Zygmuntem Nowakowskim słowa Mickiewicza. Jeślibym o nich zapomniał, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o mnie. Wówczas, w roku 1955, chodziło o Polaków, którzy znajdowali się jeszcze w więzieniach, łagrach i miejscach syłek w Związku Sowieckim. Tym mottem rozpoczynać będziemy serię nowych audycji zatytułowanych Polacy w Rosji. Temat na naszej antenie nie jest nowy. Starsi nasi słuchacze pamiętają zapewne, że pod tym tytułem i hasłem rozgłośnia nasza prowadziła kiedyś kampanię na rzecz powrotu Polaków z ZSRR. Chcemy obecnie do tej sprawy powrócić. Wyrosły już nowe pokolenia, dla których hasło Polacy w Rosji mało lub zgoła nic nie mówi. Prawdy o masowych deportacjach Polaków do Związku Sowieckiego w latach II wojny światowej, o więzieniach, łagrach i zsyłkach, młodzi ludzie nie mogą dowiedzieć się w szkole, nie usłyszą jej w radiu i telewizji krajowej, nie przeczytają w dozwolonych przez cenzurę książkach i pismach. Na zapomnienie, spowodowane 40-letnim milczeniem wokół tego tragicznego rozdziału wyniszczania narodu polskiego, liczy Związek Sowiecki i ci, którzy spełniają w Polsce niepolskie cele. Dlatego właśnie będziemy przypominać losy Polaków wywiezionych do ZSRR. Przekazywać będziemy świadectwa historii, dokumenty, relacje naocznych świadków, wspomnienia odnotowane w polskiej literaturze emigracyjnej. Emigracyjnej, ponieważ pisarzom w kraju pisać na te tematy nie wolno. Nie wszystkim, którym udało się przeżyć koszmar zsyłek, łagrów i więzień, udało się wydostać ze Związku Sowieckiego. Nie wszystkich też Polaków mieszkających na zagrabionych przez ZSRR we wrześniu 1939 roku terenach objęła repatriacja. Nieznane są dokładne dane, ilu Polaków żyje obecnie w Związku Sowieckim. Na podstawie nawet sowieckich statystyk, wykazujących ilość obywateli ZSRR pochodzenia polskiego, można wnioskować, że jest to liczba duża. Statystyki wykazują zresztą jedynie obywateli pochodzenia polskiego, a nie Polaków, bo takich oficjalnie nie ma. Przyznanie się do polskości jest nie tylko źle widziane, ale pociąga za sobą szykany w rodzaju utraty pracy, utraty stanowiska czy niedostanie się na studia wyższe. Trzeba więc odwagi, by przyznać się do pochodzenia polskiego. W PRL istnieją instytucje powołane do kontaktów z Polonią zagraniczną. Żadna z nich jednak nie zajmuje się Polakami w ZSRR. O dyskryminacji Polaków, o braku polskich wydawnictw, książek, polskich szkół, o niemożności swobodnego odwiedzania Polski nie wolno głośno w PRL mówić. Dlatego też w naszych audycjach informować będziemy o wszelkich inicjatywach podejmowanych na emigracji, a także przez niezależne grupy i ośrodki w kraju. Inicjatywach, których celem jest upominanie się o Polaków w ZSRR. Apelujemy też do naszych słuchaczy o nadsyłanie listów i informacji dotyczących tego tematu. W dzisiejszej, pierwszej audycji z nowego cyklu Polacy w Rosji poprosiłam o rozmowę Jana Nowaka, byłego dyrektora naszej rozgłośni. Kierował pan rozgłośnią polską Radia Wolna Europa w latach 1952-1976. Wielu słuchaczy nie pamięta już wydarzeń i audycji sprzed 30 lat. Wiadomo, słowa ulatują w eter, a wypadki giną w pamięci. Kiedyś w swoim przemówieniu wygłoszonym, o ile pamiętam, z okazji 20-lecia rozgłośni, wymienił pan jako jeden z największych jej sukcesów kampanię na rzecz powrotu Polaków z Rosji. Kiedy ten temat został podjęty w audycjach?
W 3 lata po inauguracji całodziennych programów. To było w końcu lipca 1955 roku.
Skąd rozgłośnia czerpała wtedy wiadomości o położeniu i ilości Polaków w Rosji?
Zgromadziliśmy dosyć dużo materiałów statystycznych. Kilka opracowań na ten temat powstało na emigracji. Chyba najlepsze dostarczył nasz dział studiów. Autor tego opracowania, Kazimierz Zamorski, sam w czasie wojny był deportowany do Rosji i był więc z tym tematem związany uczuciowo. Powojenna repatriacja objęła około 250 000 ludzi i skończyła się w roku 1949. Obliczaliśmy, że pozostało w Rosji od 500 000 do 800 000 deportowanych, nie licząc autochtonów, to jest mieszkańców naszych ziem wschodnich i tych, którzy mieszkali w Rosji przed wojną. W latach stalinowskich wokół tych ludzi zaległa grobowa, dosłownie grobowa cisza. W środkach masowego przekazu nie wolno było ani jednym słowem wspominać o Polakach w Rosji. Deportowani, uwięzieni, nie mogli utrzymywać jakiegokolwiek kontaktu czy korespondencji z rodzinami. Byli po prostu żywcem pochowani w grobie i skazani na wieczne zapomnienie. Ich najbliżsi w Polsce nie wiedzieli w ogóle, czy jeszcze żyją i gdzie przebywają.
Czyli, że wolna Europa także nie miała żadnego dopływu wiadomości.
No, pamiętam, że pierwsze informacje pochodziły od kilku szczęśliwców, którym udało się powrócić z łagrów na Litwę. Stamtąd, ogólnymi drogami, przekazali nam informację, że w gułagach i na wolnej zsyłce jest pełno Polaków. Wśród nich wielu żołnierzy AK, wywiezionych po zajęciu kraju przez Armię Czerwoną. Późną wiosną 1954 roku dotarł do nas młody, 20-paroletni uchodźca, który dokonał wyczynu graniczącego z cudem. Nie tylko uciekł z łagru w rejonie Krasnojarska, ale przekradł się przez granicę do Iranu, stamtąd do Turcji i w końcu dotarł do nas do Monachium.
A to szalenie rzeczywiście, rzadkie wypadki,
rzadki
żeby się
wypadek.
Komuś udało wydostać.
To trwało długo, ale w końcu dowiedzieliśmy się od niego bardzo wiele. W 1955 roku w tej kurtynie milczenia nagle otworzyło się okno. Adenauer odbył podróż do Moskwy i wytargował repatriację jeńców niemieckich. Był to z jego strony warunek sine qua non normalizacji stosunków Bonn-Moskwa. Rosjanie musieli zgodzić się na repatriację nie tylko Niemców, ale Austriaków i Włochów. Wpadliśmy wtedy na pomysł, aby każdego z powracających wypytywać o Polaków napotkanych w łagrach. Przechowuję w moich archiwach jako dokument, no dziś już historyczny, memoriał do dyrekcji amerykańskiej domagający się pomocy w docieraniu do repatriantów w Niemczech, w Austrii i we Włoszech. Mieli je zbierać amerykańscy korespondenci w tych trzech krajach. Chodziło o zdobywanie nazwisk i ostatniego miejsca pobytu polskich więźniów. Szczególnie wyróżnił się wtedy nasz korespondent w Monachium, Karl Koch. Będąc sam Niemcem z pochodzenia, nawiązał współpracę z niemieckim Czerwonym Krzyżem i zdobył stamtąd bardzo dużo danych. Później zgłaszali się do nas własne inicjatywy Niemcy i Austriacy, ofiarowując informacje. Zdumiewające, że w łagrach więźniowie przestają być Polakami, Niemcami, Rosjanami czy Austriakami. Upadają wszystkie przedziały, antagonizmy narodowościowe, stają się po prostu tylko ludźmi. Wspólnikami niedoli.
Może pan powie, jak przebiegała ta kampania, jak radio organizowało tę kampanię wówczas?
Proszę pani, rozpoczęliśmy ją moim przemówieniem w dniu 31 lipca 1955. W tym czasie reżim rozpoczął nadawać wezwania do Polaków na zachodzie, aby wracali do kraju. prowadziła tę propagandę specjalnie w tym celu utworzona radiostacja Kraj. Popłynęły apele zachęcające do powrotu. Na przykład Bierut mówił: każdy, kto szczerze tęskni za ojczyzną, kto chce wrócić, może spokojnie i bez obawy wrócić do swego kraju. Albo: miejsce Polaków przebywających na emigracji jest w kraju, u boku ich rodzin, a nie na obczyźnie.
Tak, była to rzeczywiście szeroko wtedy zakrojona kampania, wręcz nieprawdopodobna na tle tej ilości Polaków, którzy w Rosji pozostali.
No myśmy po prostu odbijali tę piłkę, powtarzaliśmy te wszystkie syrenie śpiewy i dodawaliśmy tylko jedno zdanie. Przede wszystkim muszą powrócić Polacy z Rosji. Wracają żołnierze dawnych armii nieprzyjacielskich. Niemcy, Austriacy, Włosi. Za drutami pozostają polscy żołnierze II wojny światowej, ponieważ nie upomina się o nich rząd, który nazywa siebie polskim. Nasze wezwanie zostało podchwycone przez emigrację w 37 krajach osiedlenia. Światowa Federacja Polskich Kombatantów organizowała wielkie manifestacje transmitowane przez nas na Polskę. Największe odbyły się w londyńskim St. Pancras Hall, gdzie przemawiał generał Burkomorowski, i w Manchesterze, gdzie 7-tysięczny polski tłum w obecności generała Andersa powtarzał za płomiennym mówcą Zygmuntem Nowakowskim słowa Mickiewicza: jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie. Od końca listopada do początku grudnia nadaliśmy już 52 audycje. Poczynając od 12 listopada, na końcu każdego programu odczytywane były w zwolnionym tempie nazwiska kilku Polaków przebywających przymusowo w ZSSR. Muszę powiedzieć, że miało to niezmiernie dramatyczny wydźwięk. Podawane były dokładnie nazwy i numery obozów. W ciągu pierwszego miesiąca nadaliśmy 131 nazwisk i nazwy 60 łagrów, w których przebywało ponad 2000 Polaków. W tych 60 łagrach. Audycje te ciągnęły się aż do 12 marca 1956 roku.
A ile czasu upłynęło, zanim kampania zaczęła odnosić swój skutek?
Przez pierwsze dwa miesiące zdawało nam się, że te nasze audycje to przysłowiowe rzucanie grochem o ścianę. Radio i prasa w Polsce zachowywały grobowe milczenie. Dopiero znacznie później dotarły do nas wiadomości, że wrażenie audycji, a przede wszystkim odczytywanych nazwisk, było ogromne. Redakcje pism, biura rządowe zasypywane były listami. Nawet członkowie partii mieli czasem swoich bliskich w łagrach i władze nie mogły się opędzić przed pytaniami na zamkniętych zebraniach partyjnych. Lektorzy KC domagali się instrukcji, co mają mówić ludziom. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że zaledwie w kilka tygodni po rozpoczęciu naszej akcji, bo jeszcze w lipcu 1955 roku, rząd PRL widział się zmuszonym do podjęcia w Moskwie starań o repatriację. Dzień 3 października, pamiętam, był w naszym zespole świętem radości. W tym dniu, po raz pierwszy od roku 1949, Radio Warszawskie przerwało milczenie i podało wiadomość, że w ostatnich miesiącach przybyła do Polski pewna liczba repatriantów z Rosji i że liczba powracających będzie wzrastała.
To był pierwszy odzew, jakby.
To był pierwszy odzew, ale proszę pani, ta wiadomość była obliczona po prostu na uspokojenie opinii publicznej i okazała się jednak nieprawdziwa. Pierwszy transport repatriantów przyjechał do Warszawy dopiero 2 grudnia 1955 roku. Od tego czasu do marca 1956 rozgłośnie krajowe informowały systematycznie o przybywaniu kolejnych transportów. W ciągu miesiąca wróciło blisko 5 tysięcy osób. Jednakże w pierwszej połowie 1956 transporty przybywały coraz rzadziej, aż wreszcie ustały. Być może władze przypuszczały, że powrót, powiedzmy, 7 tysięcy uspokoi opinię. Tymczasem stało się odwrotnie. Na wzbierającej fali, która osiągnęła swój punkt szczytowy w październiku, prasa krajowa zaczęła coraz śmielej upominać się o powrót Polaków z Rosji. Publicyści używali argumentów, że trzeba wreszcie zamknąć usta wrogiej szczekaczce.
Bardzo nam to,
naturalnie. Bardzo nam to odpowiadało, bo było jawnym potwierdzeniem skuteczności naszej kampanii. Po wypadkach poznańskich w końcu czerwca 1956 wyjechała do Moskwy delegacja MSZ. W wyniku rozmów nie podano do wiadomości, ale przy ambasadzie PRL powstało wtedy biuro pełnomocnika rządu PRL do spraw repatriacji i od tego czasu transporty repatriantów zostały wznowione. Do końca 1956 powróciło blisko 30 tysięcy naszych ludzi. W okresie października sprawa Polaków w Rosji wypływała stale w uchwałach, rezolucjach podejmowanych na wiecach i zebraniach. Niewątpliwie pod wpływem tego nacisku polska delegacja z Gomułką na czele wysunęła w Moskwie żądanie zwolnienia wszystkich Polaków i odesłania ich do kraju.
Ilu Polaków zawdzięcza tej kampanii powrót do Polski? Czy można określić w przybliżeniu przynajmniej liczbę?
No proszę pani, więc najlepiej jest cytować cyfry podawane w prasie krajowej, aczkolwiek nie jestem pewny, czy one były ścisłe. Według artykułu czeski w Przeglądzie Kulturalnym wróciło ogółem ponad 245 tysięcy ludzi. Niestety tylko około 30 tysięcy stanowili Polacy zesłani w głąb Rosji. Reszta, czyli przeważająca większość, to Polacy zza Bugu. Władze radzieckie były nastawione do repatriacji bardzo niechętnie i utrudniały ją na każdym kroku. W marcu 1959 akcja repatriacyjna została oficjalnie zamknięta i znowu zaległo nakazane milczenie. Kamień grobowy z powrotem zwalony został nad tymi, którzy pozostali w obozach.
Czy nasza rozgłośnia powracała w latach następnych do tej sprawy jeszcze?
Tak. Powracaliśmy przy każdej nadarzającej się okazji, ile razy docierały jakieś nowe wiadomości. W roku 1964 ktoś bardzo odważny, bardzo ofiarny, wykradł rewelacyjne dokumenty z archiwum Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie. Przemycił je na zachód i dostarczył do naszej rozgłośni. Między innymi znajdowała się tam mapa 56 obozów rozrzuconych po całym olbrzymim obszarze ZSSR, tych obozów, w których Polacy przebywali obok innych narodowości. Chociaż akcja repatriacyjna już się dawno skończyła, wielu ofiarnych ludzi przez 5 lat zbierało systematycznie wiadomości, które napływały z głębi nieludzkiej ziemi. Na podstawie przemyconych akt obozów repatriacyjnych, informacje od osób, które powróciły albo uciekły z obozów, no i różnych niedyskrecji, wszczęliśmy znowu nadawanie naszych audycji poświęcone Polakom więzionym w ZSSR. Władze PRL były bardzo zaskoczone tymi rewelacjami. Archiwum i wszystkie akta zgromadzone w Lublinie zostały przewiezione do Warszawy. Zrobiono tam rewizję w tym urzędzie repatriacyjnym, a skupiło się na znanym i powszechnie znienawidzonym aktywiście partyjnym Wacławie Leroniu, który stał na czele biura w Lublinie. Prawdziwych sprawców nie wykryto. Jeżeli jeszcze żyją, chciałbym skorzystać z tej okazji, aby przekazać im po wielu latach słowa głębokiego uznania i wdzięczności. Powróciliśmy jeszcze raz do sprawy Polaków w Rosji w latach 60., kiedy Moczar podjął wielką ofensywę infiltrowania emigracji i Polonii. Ożywiła się wtedy działalność Towarzystwa Łączności z Polonią, ale ta łączność nie obejmowała naszych rodaków w ZSSR. W roku 74 wznowiliśmy tę akcję na rok przed moim odejściem na emeryturę. Moskwa zgodziła się wtedy na repatriację Niemców do Niemieckiej Republiki Federalnej. Wzywaliśmy, aby tą samą miarę zastosowano do tych Polaków, którzy pragną powrócić do macierzystego kraju. W oparciu o fakty domagaliśmy się poprawy sytuacji polskiej mniejszości, najbardziej dyskryminowanej i prześladowanej ze wszystkich narodowości Związku Radzieckiego. Pozwolono nawet niektórym Żydom wyjechać do Izraela. Powrotu do ojczyzny odmawiano i odmawia się nadal tylko Polakom. Dziś, z perspektywy blisko 30 lat, myślę z poczuciem największej satysfakcji, że w jakimś tam stopniu przyczyniliśmy się do powrotu około 250 000 naszych rodaków do Polski. Otrzymywaliśmy od nich wiele listów, wiele słów wdzięczności, wiele opisów męki, jaką przeszli. Okazało się, że nawet Moskwa musiała wtedy ustąpić, chociażby częściowo, pod naciskiem polskiej opinii publicznej. Nawet najbardziej bezwzględne rządy totalne muszą jednak liczyć się w jakiejś mierze z nastrojami mas. Wybywa z tego ważna lekcja na przyszłość.
Miałbym jeszcze jedno pytanie. Tak? Ostatnie statystyki sowieckie podają, że jest ponad 1 200 000 obywateli sowieckich pochodzenia polskiego. Jest to liczba większa od tej, do której przyznawały się te same statystyki sowieckie 10 lat temu. Czy można powiedzieć, że oznacza to, iż więcej ludzi ma odwagę przyznawać się do pochodzenia polskiego?
Wiem tylko jedno, że ludzie, którzy zgłaszali narodowość polską, byli tak dyskryminowani, że ukrywali ją. I wiem również, że urzędy cywilne, przyjmując zgłoszenia, nie pozwalały na wpisanie narodowości Polski, a nawet na zgłoszenie imion polskich. Także przekręcano imiona polskie na imiona rosyjskie. Także statystyka nie oddaje prawdy. Możemy oczywiście tylko zgadywać, ale w moim przekonaniu jest około 2,5 miliona Polaków w Rosji co najmniej. Pamiętam takie ciekawe wydarzenie. Zgłosił się do nas uchodźca ze Lwowa, młody chłopak, który zarabiał tam jako fotograf prasowy. Był do szpiku kości patriotą polskim. To było niesłychanie wzruszające widzieć w tym człowieku, który był całkowicie wychowany w obcej szkole, takiego polskiego ducha. Ale jak pokazał mi paszport, to zauważyłem, że napisane jest Ukrainiec. Więc pytam się, no niech pan mi szczerze powie, czy pan jest Polakiem czy Ukraińcem? A mówi, proszę pana, jeżeli bym podał, że jestem Polakiem, nie mógłbym wykonywać swojego fachu, nie byłbym fotografem. To był przykład, z którym się bezpośrednio zetknąłem i on pokazuje, jak wygląda rzeczywistość.
Tak, ale jeżeli teraz więcej ludzi ma odwagę przyznać się do pochodzenia polskiego, to znaczy, że nie zapominają o swojej polskości. I my tutaj, żyjąc na Zachodzie, nie możemy zapominać o tych ludziach, skoro oni tam, ryzykując właśnie represje, utratę pracy, różnego rodzaju szykany, przyznają się do swojej polskości, to tym bardziej my musimy się o nich upominać.
Ma pani zupełną rację, ja uważam, że to jest święty obowiązek, przede wszystkim właśnie radia.
Rozmawiałam z Janem Nowakiem, byłym dyrektorem naszej rozgłośni. Temat Polacy w Rosji podejmujemy na nowo. Nasze audycje nadawać będziemy raz w tygodniu, w każdy poniedziałek o godzinie 19:10 i 9 minut po północy oraz powtarzać będziemy we wtorek o 8:10, 11:10 i 15:10.
Była to pierwsza audycja z nowego cyklu zatytułowanego Polacy w Rosji. Audycję opracowała i prowadziła Krystyna Miłotworska. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.